Filipian. Jeszcze raz przeczytamy ten fragment z pierwszego rozdziału od 27 wersetu do drugiego rozdziału do 18 wersetu. List Pawła do Filipian, pierwszy rozdział od 27 wersetu do drugiego rozdziału 18 wersetu. I Duch Święty ręką Pawła zapisał tak. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej, abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszę o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc połem za wiarę Ewangelii i w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom, co jest dla nich zapowiedzią zguby, a dla was zbawienia i to od Boga. Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Staczają ten sam bój, w którym mnie widzieliście i o którym teraz słyszycie, że go staczam. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie, zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mają tę samą miłość, zgodnie ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic kotliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niech każdy baczy nie tylko na to, co jego, ale i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, byliście posłuszni. Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie, albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie, zachowując słowo żywota ku chlubie mojej na dzień Chrystusowy, na dowód, że nie na próżno biegłem i nie na próżno się trudziłem. Ale gdyby nawet krew moja miała być dolana do ofiary i obrzędu ofiarnego wiary waszej, raduję się i cieszę razem z wami wszystkimi. Z tego tedy i wy się radujcie i cieszcie razem ze mną. Dzisiejsze kazanie nazwałem Uczyń śmierć Jezusa sprawdzianem swoich dążeń. Sprawdzianem swoich, można powiedzieć, motywacji. Na ile was poznałem, większość z was jest takimi wysłużonymi już w Chrystusie. I jak, kiedy sobie przypomnicie, jak reagowaliście na słowo doktryna, na słowo na wyznanie wiary, mówienie o wyznaniu wiary. Większość ludzi, jak spotykam się, na ile prowadziłem różne rozmowy, to jeden trend jest taki, że nie, my nie chcemy mówić o doktrynach, nie chcemy mówić o wyznaniach wiary, bo to jest taka teoria, na którą szkoda jest czasu. My chcemy praktyki. Chrystus mówi o pewnej praktyce, więc my chcemy takiego zobaczyć, czy doświadczać Chrystusa w praktyce. A inni mówią, nie, trzeba poznawać doktryny, trzeba poznawać wyznanie wiary i całą swoją energię poświęcają na ten cel. Nie zawsze chcąc doświadczać tego w praktyce. I fascynują ich doktryny, fascynuje ich wyznanie wiary, jak niejednego człowieka historia XVII-wiecznej Europy. Co jest, można powiedzieć, i są gdzieś dramaty, co jest ważniejsze? Czy poznawanie doktryn i nabijanie sobie głowy doktrynami, wyznaniem wiary, czy zostawić to i żyć w sposób praktyczny? Czyli to, co Jezus mówi, tak wykonywać. Czy można to sobą pogodzić? Kiedy czytam listę apostoła Pawła, to widzę, że bardzo doskonale można to z sobą pogodzić, bo kiedy czytamy list do Efezjan, którego połowa to są doktryny, a druga połowa tego listu, czyli pierwsze trzy rozdziały to są doktryny, następne trzy rozdziały to są doktryny w praktyce. I apostoł Paweł bardzo biegle, w bardzo taki spójny sposób przechodzi od doktryn do życia praktycznego. Że pokazuje w ten sposób, że doktryny, wyznanie wiary jest bardzo ważne w życiu człowieka. Bo jeżeli nie poznajemy pewnych rzeczy, to na co możemy się powoływać, kiedy rozmawiamy z ludźmi? Ale same doktryny dla doktryn nic nie wnoszą w życie człowieka. Jeżeli nie są realizowane, jeżeli nie są w praktyczny sposób wprowadzane do życia, to są tylko pustymi hasłami, których jest wiele w tym świecie. Bo doświadczanie Boga, dzieł Bożych i poznawanie Słowa Bożego nie można zredukować tylko do zbioru jakichś twierdzeń, których trzeba się nauczyć na pamięć. Tak jak uczymy się w szkole tabliczki mnożenia, jak uczymy się różnych reguł, to nie o to chodzi w poznawaniu Bożych doktryn. Ale musi dojść do takiego, kiedy człowiek na początku teologicznie rozważa o pewnych teologicznych rzeczach, jak o Bogu, o Chrystusie, o Ewangelii, i to musi dojść do skutku przyjęcia tej prawdy w moim życiu. Poznaję jakąś doktrynę, ona staje się prawdą w moim życiu i musi ona wydać owoc w życiu. Nie może zostać tylko w sferze gdzieś tam chmurze wiszące jako samej teorii. I kiedy patrząc na ten przeczytany fragment, a w szczególności to, gdzie już wcześniej mówiłem o tej środkowej części tego fragmentu, to jest wspaniały hymn uwielbienia Chrystusa, w którym absolut boskiego majestatu jednoczy się niezgłębioną ofiarą Boga. To samo jest w wersetach występujących przed tym fragmentem i w wersetach występujących po tym fragmencie, po tym hymnie. Wszystko w tych trzech fragmentach wszystko skupia się na jednej rzeczy. Konsekwencja krzyża dla naśladowców Jezusa. Przyjęcie krzyża przynosi za sobą pewne konsekwencje, które musimy przyjąć, które musimy wprowadzić w praktykę w naszym życiu. Nie można powiedzieć, ja uwierzyłem i ja już nic nie muszę robić. Ja już nie muszę poznawać, ja będę chodził, modlił się i to mi wystarcza. Apostoł Paweł mówi, że nie. To jest zła droga. Musisz poznawać Boga, bo skąd możemy wiedzieć, jeżeli nawet modlimy się o kogoś. Poznawanie doktryn, które mówią o Bogu, bo doktryny mówią o Bogu, jakim On jest w swoim charakterze. Jeżeli jest Bóg Wszechmogący, to skąd, jeśli tego nie poznaję, to skąd mogę wiedzieć, że Bóg, w którego uwierzyłem, jest Bogiem Wszechmogącym, u którego nie ma rzeczy niemożliwych. Jeżeli wiem, że Bóg wyrywa, poznaję, że Bóg wyrywa z każdej sytuacji, to jeśli tego nie czytam, nie poznaję, to skąd mogę wiedzieć, że jeśli znalazłem się w trudnej sytuacji, to mam polegać na Bogu, bo On przyjdzie i mnie wyrwie. Szukam wtedy bardziej własnych rozwiązań. Gdzieś zaczynam kombinować, jeżeli nie poznaję Boga takiego, jakim On jest. Zaczynam się koncentrować na tym, jak samemu pewne rzeczy rozwiązać, rozwikłać. I ten fragment, który występuje w końcówce pierwszego rozdziału, od 27 wersetu do 30, mówi, że jesteśmy powołani, aby nie tylko wierzyć w Chrystusa, ale i dla Niego też cierpieć. Może dziwnie to brzmi w dzisiejszym, że jesteśmy powołani do tego, aby cierpieć dla Chrystusa. Bo musimy to rozważanie rozpocząć od uświadomienia sobie wagi, jaką apostoł przywiązywał do postępowania, do takiego praktycznego życia. W 27 wersecie czytamy: bez względu na to, co się dzieje, postępujcie godnie Ewangelii Chrystusowej. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii. Czyli bez względu na okoliczności, bez względu na to, co dotyka mnie, ciebie, mamy żyć godnie Ewangelii Chrystusowej. Bez względu na to, co się dzieje. Bez względu na okoliczności, które nas spotykają. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Abym, czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszę o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc połem za wiarę Ewangelii. Tylko to jedno. Tylko ta jedna rzecz w innych tłumaczeniach, co oznacza, że bez względu na wszelkie zalecenia, nakazy i wywierane naciski, bo dość często doświadczamy różnych nacisków, aby postępować tak czy inaczej, ale bez względu na to, co się dzieje, pewne rzeczy mają znaczenie zasadnicze i dotyczą naszego postępowania. Doświadczamy, i ci, którzy już chodzą wiele lat z Panem, jestem pewny, że doświadczaliście pewnych nacisków. Czy ze strony rodziny, czy z pracy tam, gdzie pracowaliście, współpracownicy próbowali pewne rzeczy wymóc. Ale pewne rzeczy, apostoł Paweł mówi, mają zasadnicze znaczenie w twoim życiu i dotyczą twojego postępowania. Dotyczą każdego czynu, który dokonujesz. Bo Paweł już na początku tego fragmentu jakby zdumiewa nas. Mamy postępować godnie Ewangelii Chrystusowej. To bardzo wysoki standard. Ale co to znaczy postępować godnie Ewangelii Chrystusowej? Na pewno nie oznacza to stopniowego zdobywania własnymi wysiłkami statusu godnych Ewangelii, że to jest mój wysiłek, że jak dość mocno przy tym będę chodził, aż pot będzie mi leciał po plecach, aż wypracuję pewne rzeczy, to znaczy, że postępuję godnie Ewangelii Chrystusowej. Ewangelia, jak wiemy, to dobra nowina o tym, że Chrystus umarł za grzeszników, by następnie powstać z martwych i dzięki śmierci zmartwychwstaniu Chrystusa oraz mocy zesłanego Ducha Świętego Bóg Ojciec przeniósł nas z królestwa ciemności do królestwa swojego Syna, do królestwa jasności, o czym czytamy w Kolosan w 1 rozdziale w 13 wersecie. Postępowanie godne Ewangelii Chrystusa nie oznacza konieczności dokładania coraz większych starań po to, by coś otrzymać, ale to jest okazanie wdzięczności za to, co otrzymałeś. Co otrzymaliśmy dzięki Ewangelii. I dlatego winniśmy dokładać coraz więcej starań, aby prowadzić życie zgodne z Ewangelią. Z nauczaniem Ewangelii. Mamy dostosowywać swoje życie do Ewangelii, a nie Ewangelię dostosowywać do swojego życia. Bo apostoł dowodzi, że z wdzięczności za to, co otrzymaliśmy dzięki Ewangelii, winniśmy dokładać też większych starań, aby żyć zgodnie z przekazaną nam Ewangelią. Ewangelią, która przynosi nam zbawienie. Podstawową rzecz, którą otrzymujemy i chyba najważniejszą, Ewangelia przynosi nam zbawienie. Jakie postępowanie jest zdaniem apostoła Pawła godne Ewangelii? Odpowiedź znajdujemy w następnych wersetach. I w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom, co jest dla nich zapowiedzią zguby, a dla was zbawienia i to od Boga. Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że macie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Staczają ten sam bój, w którym nie widzieliście i o którym teraz słyszycie, że go staczam. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś palnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mają tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic skutliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Nie każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Paweł oczekuje stałości od Filipian. Takiego samego postępowania zarówno podczas jego obecności, jak i w czasie, kiedy był nieobecny Filipi. Oczekuje, że to nie będzie postępowanie różne. Dzisiaj rano, kiedy stałem przy książkach, kolejny raz zauważyłem tytuł pewnej książki. Nie wiem, czy dokładnie powiem, ale chodzi o to, jaki jesteś, kiedy nikt ciebie nie widzi. Czyli czy jesteś taki sam w kościele i czy jesteś taki sam w domu, kiedy ciebie nikt nie widzi, kiedy kościół ciebie nie widzi. Czy w stosunku do ludzi z kościoła jesteś taki sam, taka sama, jak dla ludzi ze swojej rodziny czy ludzi niewierzących, których spotykasz. Jaki jesteś, jaka jesteś, jeśli ktoś ciebie nie widzi. I Paweł oczekuje od Filipi, że mówi, że są stali, że są tacy sami, kiedy był Filipi, ale też są tacy sami, kiedy znajdował się w Rzymie, w więzieniu i pisał ten list do wierzących Filipi. Konsekwentne postępowanie, jakiego żąda od Filipian, musi cechować wytrwałe trwanie w jednym duchu. Jednomyślna wspólnota, jednomyślna wspólna walka za wiarę Ewangelii oraz nie uleganie groźbom przeciwników. Czasami się zastanawiamy, co znaczy jednomyślnie. No, czy mamy chodzić i tak poklepywać się sobie po ramieniu i mówić, o, jaki fajny jesteś, jaka fajna jesteś. Zaczynamy rozmawiać i widzę, że ktoś ma inne zdanie, więc ja automatycznie odrzucam swoje zdanie, chociaż uważam inaczej, ale będę mówił tak jak mój brat, moja siostra, bo mamy być jednomyślni. Niedawno przeczytałem taką fajne podsumowanie, czym jest jednomyślność. I człowiek, który mówił o jednomyślności w kościele, porównał tą jednomyślność w kościele do orkiestry symfonicznej. I mówi, w orkiestrze jest multum instrumentów, które każde z osobno wydaje zupełnie inny dźwięk. Brzmi zupełnie inaczej. Ale kiedy dyrygent zaczyna nadawać orkiestrze, nie jestem muzykiem, brakuje mi pewnych słów, ale kiedy jakby dyryguje orkiestrą i muzycy zaczynają grać, to jeśli słuchacie szczególności symfonicznych, bo tam najwięcej instrumentów jest, to czy słyszycie jakiś tam rozdźwięk? Że gitara gra inaczej, skrzypce inaczej, kontrabas inaczej, trąbka zupełnie inaczej, każdy po swojemu? Czy wszyscy ci muzycy, czyli wszystkie te instrumenty dążą do jednej melodii? I słyszymy dla ucha piękną rzecz. I tak jest z jednomyślnością w kościele, kiedy różnimy się w swoim charakterze. Różnimy się w różnych zdaniach, ale mając jeden cel, zdążamy do tego celu. Więc nie trwam usilnie przy swoim, jeżeli widzę, czy ktoś mi pokazuje, że nie mam do końca racji. Ale szukamy tej wspólnej melodii. I o tym mówi apostoł Paweł, pisząc o jednomyślności do Filipian. Bo to było problemem. To w następnym rozdziale zobaczymy, że jednomyślność była problemem. Paweł porusza to w tym pierwszym rozdziale, ale jak pójdziemy dalej, zobaczymy, że jeszcze raz wraca do tej jednomyślności we wspólnocie Filipii. Bo ta jedność to stanowcze trwanie w jednym duchu. To, tak jak już mówiłem, to wspólna walka o wiarę Ewangelii, o zwiastowanie, ogłoszenie tej Ewangelii innym ludziom. Innymi słowy, zmiana charakteru, wspólne trwanie w obronie Ewangelii, znoszenie nieuniknionych przeciwności w pokorze i bez lęku jest świadectwem naszej wiary. Świadectwem, które mówi bardzo wiele zarówno światu, jak i społeczności chrześcijańskiej. Jak nam razem zebranych, jako nam razem trwających w kościele. Bo dość często ludzie, przyglądając się nam, widzą, że jesteśmy inni. Ostatnio rozmawiałem z pewnym człowiekiem, który... To chyba, nie wiem, czy to nie Teresa mówiła o tym świadectwie, czy któryś z was, czy z Dorotą. Pamiętam, że to gdzieś ostatnio była mowa, że jak przyszedł pastor tam z kimś się pomóc, Dorota chyba, że to ona mówiła, to usłyszeli słowa, wy jesteście inni. Kobieta nie znała tych ludzi, widziała pierwszy raz na oczy i mówi, wy jesteście inni. Ja w swoim zawodzie co jakiś czas słyszałem od ludzi, Pan jest inny. I mówiłem zawsze, ja muszę być uprzejmy, bo ja z Państwa pieniędzy żyję. Nie, nie. To nie jest uprzejmość za pieniądze. Jest Pan inny. Więc takie świadectwo mamy wydawać w swoim życiu, aby ludzie widzieli, że różnimy się, bo tak naprawdę różnimy się, bo Chrystus nas wykupił i nasze życie ma nabrać wyższych standardów. Mamy się nie poddawać naciskom świata zewnętrznego, żeby być miłym, to chociaż Słowo Boże mówi, że mam postępować tak, ale ja postąpię inaczej, no bo przecież, no jak, to są moi koledzy, to są moje koleżanki, przecież to jest moja rodzina. Postępowanie godne Ewangelii to przede wszystkim jednomyślność wierzących i wytrwałość w obronie Ewangelii. Radosny, pokorny i nieustraszony opór wobec przeciwności. I odważne głoszenie dobrej nowiny. Słyszałem czasami o sytuacjach, kiedy wierzący potrafił powiedzieć, pracuję już tam 5 lat w tej firmie, ale jeszcze nikt nie wie, że jestem wierzący. Więc jakim jesteś wierzącym? Jeśli ukrywasz swoją wiarę, jeśli publicznie wstydzisz się swojego Pana. Bo postępowanie godne Ewangelii to przede wszystkim postępowanie promujące Ewangelię. Ewangelia ma być widoczna w naszym życiu. Nie ma nic bardziej chyba odpowiedniego. Najwłaściwszą odpowiedzią na tą Ewangelię, która zbawia i przemienia duszę, jest aktywna walka o wiarę razem z innymi wierzącymi. To, co Paweł pisze do Filipian, że dziękuję za wspólną społeczność w głoszeniu Ewangelii. Bo takie postępowanie jest świadectwem pewności siebie wierzących oraz bliskiego sądu dla nieposłusznych. Apostoł rozwija tę myśl, przedstawiając naturalny związek między opisanym postępowaniem a Ewangelią Krzyża. Czyli takim postępowaniem codziennym, a Ewangelią Krzyża, do której obrony powołani są Filipianie. Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że macie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Czyli zwiastować tą dobrą nowinę, dobrą Ewangelię, a to dość często spotyka się z cierpieniem, z prześladowaniem, z odrzuceniem. Bo mówi, teraz macie zaszczyt cierpieć dla Chrystusa. Zazwyczaj nie myślimy w ten sposób o cierpieniu i prześladowaniach. Ale taki sens mają słowa apostoła. Jeśli ich zbawienie zostało nabyte kaźnią poniesioną przez kogoś innego, to powinni okazać się jego uczniami, znosząc dla niego cierpienia. I to nie powinno nas dziwić. Jak inni mają nas nazywać uczniami Jezusa, skoro nie nosimy codziennie swojego krzyża. Kiedy wychodzimy z domu i ten swój krzyż zostawiamy w domu, żeby nikt na ulicy nie zobaczył, że jesteśmy naśladowcami Chrystusa. Bo nikt nie rozpozna w nas ucznia Jezusa, jeżeli nie będę nosił swojego krzyża codziennie. Bo wziąć swój krzyż oznacza wyzbyć się wszelkich nadziei odroczenia kary, uniknięcia kary i możliwości załatwienia spraw zgodnie z własnymi oczekiwaniami. Jest to dążenie ku śmierci. To, co apostoł Paweł w liście do Galacjan mówi, żyję już nie ja. Żyję już nie ja. Moje życie, ale żyje we mnie Chrystus i moje życie jest w wierze w Jezusa Chrystusa. Jezus, kiedy chodził ze swoimi uczniami i rozmawiał też z różnymi ludźmi, mówi o braniu krzyża i pójściu za nim. Bo to jest taki wyraźny, spektakularny nakaz bezwzględnego zaparcia się siebie. To nie chodzi, żeby wziąć te dwie belki sobie na ramię czy na plecy i z nim chodzić. Wziąć swój krzyż. To jest zaparcie się siebie, aby naśladować Jezusa, aby Chrystus był widoczny w moim życiu. I to jest istota chrześcijańskiego uczniostwa. Zawsze, kiedy odrzucamy prawdę tych słów, grzeszymy przeciw Chrystusowi. Musimy brać swój krzyż codziennie. Paweł tutaj mówi też o drugiej rzeczy. Jesteśmy powołani nie tylko, aby korzystać z pociech Ewangelii, lecz także, by przekazywać je dalej. Myśl ta jest sednem siedmiu pierwszych wersetów drugiego rozdziału. Nie sposób nie zauważyć, że apostoł powołuje się na doświadczenia życia chrześcijańskiego. Jego sposób rozumowania można przedstawić następująco. Skoro udziałem chrześcijan są liczne i wspaniałe błogosławieństwa, to nasze dziedzictwo wymaga życia w określony sposób. Apostoł dowodzi, że nasze doświadczenia, które są naszym bogactwem, są pełnomocnictwem do określonego postępowania. Jeśli naszym dziedzictwem jest Chrystus, to wymaga od nas odpowiedniego postępowania. Czym więc jest owo doświadczenie, do którego odwołuje się Paweł? I jakiego postępowania od nas w związku z tym żąda? W wersecie pierwszym apostoł odwołuje się do doświadczeń za pomocą wyrażeń warunkowych. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie. Jeśli więc jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca miłości, jeśli jakieś serdeczne współczucie, innymi słowy, jeśli bycie chrześcijaninem sobie stanowi jakąś zachętę, jeśli w bólu lub w samotności jest jakąś pociechą sprawiającą, że chwyta się z zapewnienia, że kocha cię sam Bóg oraz inni wierzący, jeśli jest w tym jakaś wspólnota wynikająca z ogólnego działania Ducha Świętego w rodzinie Bożej, jeśli dało ci to świeże doświadczenie wrażliwości i współczucia, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. Apostoł Paweł pyta nas, czy doświadczyliśmy bliskiej obecności Boga? Czy doświadczyłeś w swoim życiu bliskiej obecności Boga, niewysławionej Jego miłości? Czy rozkoszowałeś się przynależnością do Jego rodziny? Czy to, kiedy myślisz o Kościele, to w twoim sercu powstaje radość, bo myślisz o swojej rodzinie? O rodzinie, w którą spędzisz swoją wieczność. Takie argumentowanie to bezpośrednie odwołanie się do doświadczenia. Skoro te cechy charakterystyczne są twoim udziałem, to musisz wiedzieć, że w dużej mierze zawdzięczasz je temu, że łaska Boża dotarła do ciebie przez innych wierzących. Każdy z nas na pewno ma nie ma innej możliwości poznania Boga. Chyba, że są wyjątki, gdzie ludzie dostali Biblię i tylko czytając Biblię nawracali się. Ale to są wyjątki. Zazwyczaj możemy wskazać konkretne osoby, które Bóg postawił na naszej drodze, dzięki którym jesteśmy tym, kim dzisiaj jesteśmy. Czasami to są rodzice. Jeśli pochodzisz z rodziny wierzącej, to na pewno byli tymi rodzice, którzy ci pokazywali, wskazywali na Chrystusa. Którzy, dzięki którym uwierzyłeś, uwierzyłaś. Bo Boża łaska dotarła do ciebie poprzez nich. Czasami to są byli ludzie wierzący, których Bóg postawił na twojej drodze i którzy zwiastowali ci Boże Słowo. To oni okazali ci miłość. To oni zachęcali cię i sprawiali, że dzisiaj czujesz się częścią Kościoła. To dzięki nim. Ale jest to zobowiązanie. To nie jest tak, że dostałeś tą łaskę i na tym się kończy. To jest zobowiązanie w twoim życiu, aby postępować podobnie wobec innych. Zrozumienie tego i życie w taki sposób jest dla Pawła radością. Dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mają tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic skutliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, dodaje, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niech każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Takie postępowanie to praktyczna realizacja nakazu brania swojego krzyża i umierania dla własnej korzyści ze względu na dobro innych. Zostaliśmy powołani nie tylko, aby doświadczać samemu pociech Ewangelii, ale przekazywać to dalej. To, co otrzymałeś od innych, przekaż dalej. Czyli Paweł wzywa: dawaj, 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 dawaj. Nie zatrzymuj dla siebie to, co dostałeś od innych, ale przekazuj to dalej. Znajdź ludzi, którym możesz to przekazać. Trzecią rzeczą, o której tutaj apostoł Paweł mówi, chociaż dla mnie każdy werset może być osobnym kazaniem. Tu Paweł tyle naszpikował pewnych myśli, pewnych słów, że nie sposób jest nawet w trzech kazaniach to wszystko jakby wygrzebać i skupić się na tym. Ale trzecią rzeczą, na którą chciałbym dzisiaj się skupić, jest to, że jesteśmy powołani, aby sprawować nasze zbawienie do końca życia. Mamy sprawować nasze zbawienie do końca życia. 12 werset zaczyna się: przeto, umiłowani moi. Sprawdzałem u Piotra Zaręby, jest powiedziane dlatego. Czyli to wskazuje, to słowo przeto czy dlatego wskazuje na pewną kontynuację. I myślę, że to odnosi się do tego środkowego fragmentu, o którym mówiłem, o tym uniżeniu Chrystusa i wywyższeniu Go. I kiedy Chrystus został wywyższony, Paweł mówi: dlatego, moi umiłowani, możemy zauważyć tutaj przynajmniej dwa takie nawiązania do tego fragmentu. Po pierwsze, dlatego, że Chrystus został wywyższony, zegnie się przed Nim każde kolano, o czym jest mowa w 10 wersecie, aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. Słusznie czynimy, żyjąc w świadomości, że pewnego dnia uklękniemy przed Panem i otrzymamy zapłatę za to, co uczyniliśmy. Zegnie się przed Nim każde kolano. To jest takie pierwsze nawiązanie do tym. A drugie jest jeszcze, bym powiedział, ważniejsze. Ponieważ Jezus po męczeńskiej śmierci został wywyższony, tak samo wywyższeni zostaniemy i my. O czym czytamy w Księdze Apokalipsy. On był posłuszny, wytrwał do końca i został wywyższony. Boże Słowo mówi, jeśli wytrwamy do końca, otrzymamy nagrodę. Bóg, sam Bóg nas wywyższy. Otrzymamy wieniec. Otrzymamy zaszczytne miejsce. Zostaniemy wywyższeni. A przeto zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem. Dlatego zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem. Mając też na uwadze to, że pewnego dnia zostaniesz wywyższony, wywyższona. Jest bardzo ważną rzeczą dostrzec Bożą suwerenność, ale też i naszą odpowiedzialność. Bo Boże Słowo mówi o Bożej suwerenności. Są pewne rzeczy, które czyni tylko Bóg. My nie jesteśmy jakby w stanie wejść w to działanie. To jest zarezerwowane tylko dla Boga. Ale Bóg mówi, że mamy naszą odpowiedzialność. Bo te wersety nie mówią, zabiegajcie o to, aby osiągnąć zbawienie, gdyż Bóg już zrobił swoje, a reszta należy do was. Nie mówią też, otrzymaliście już swoje zbawienie i teraz już tylko od was zależy, czy w nim wytrwacie. Chociaż są pewne trendy, które próbują człowiekowi nadać więcej mocy niż mówi o tym Boże Słowo. Ja pamiętam kiedyś z pewnym człowiekiem, kiedy rozmawiałem i on mówił o wierze, o takiej bardzo mocnej wierze i wychodziło z tego, że jeśli bardzo mocno wierzysz według tego człowieka, to wszystko ci się spełni. Ale ta wiara polegała na ludzkiej rzeczy, że to człowiek swoją wiarą pewne rzeczy czyni. Więc go zapytałem na koniec rozmowy, w takim wypadku po co jest potrzebny Bóg ci? Bo jeśli wystarczy twoja wiara, to po co ci jest potrzebny Bóg? Apostoł Paweł mówi, że mamy zabiegać o swoje zbawienie z bojaźnią i drżeniem właśnie dlatego, że to sam Bóg sprawia w nas i chcenie, i wykonanie. To On sprawia chcenie i wykonanie. Według upodobania woli swojej. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania. Bóg sam sprawuje w nas zarówno chcenie, jak i wykonanie, jak mówi Paweł. Działa w nas zarówno na poziomie naszej woli, jak i na poziomie naszych uczynków. Apostoł nie uznaje tego jako wymówki do zanikania starań. Skoro to Bóg daje chcenie i daje wykonanie, to ja teraz usiądę sobie wygodnie na krześle czy na fotelu i będę obserwował, jak Bóg to robi. Nie o tym apostoł Paweł mówi. I też pokazuje, że to nie może być wymówką do zanikania starań. Wręcz przeciwnie, jest to dla niego zachętą do dalszych wysiłków. Mając zapewnienie, że sam Bóg działa w swoim ludzie w taki sposób, powinniśmy okazać tym większą stanowczość, by nasze myślenie i działanie było miłe naszemu mistrzowi. Stałe, suwerenne i pełne łaski działanie Boże w naszym życiu staje się dla nas, tak jak samo jak dla apostoła Pawła, zachętą, aby z drżeniem i bojaźnią iść do przodu. Nie usiąść wygodnie w fotelu, ale iść do przodu. Jest po raz kolejny oczywiste, że apostoł nie przekazuje samej teorii, nie mówi jak tylko o teorii, jak powinno być. Ale przechodzi w tym fragmencie od ogólnego napominania do szczegółowego takiego opisu. Nie pozostawia nam żadnych wątpliwości, co konkretnie ma na myśli. Pisząc, że mamy zabiegać o swoje zbawienie z drżeniem i bojaźnią, wyjaśnia to w trzech zwięzłych punktach. Po pierwsze, czytamy czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie, zachowując słowa żywota ku chlubie mojej na dzień Chrystusowy. Innymi słowy, chrześcijańskie zadowolenie jest wyraźnie widoczne w świecie pełnym samolubstwa, narzekania i użalania się nad sobą. Skoro jako wierzący trzymamy się mocno słowa życia, to nie może być miejsce na użalanie się, gdyż mamy prowadzić życie nacechowane szczerą wdzięcznością. Po drugie, taka wytrwałość sprawia też radość apostołowi i innym chrześcijańskim przywódcom gorąco pragnącym ujrzeć dojrzałość wiary Filipian. Dalsza część listu opisuje znaczenie naśladowania odpowiednich wzorców, odpowiednich przywódców chrześcijańskich. Paweł dodaje, że sposób życia Filipian, cechujący się zachowaniem słowa życia w radosnej pobożności, jest zobowiązaniem podjętym. Na dowód, że nie na próżno biegłem i nie na próżno się trudziłem. Oznacza, że to podjęcie tego zobowiązania jest dla apostoła powodem do radości. I po trzecie, taka postawa jest formą chrześcijańskiej ofiarności. Ale gdyby nawet krew moja miała być dolana do ofiary i obrzędu ofiarnego wiary waszej, raduję się i cieszę razem z wami wszystkimi. Filipianie oddają się Chrystusowi i zobowiązują się postępować tak, aby bez względu na koszty podobać się Panu. I nawet gdyby Paweł miał złożyć swoje życie w ofierze, mówi, to jego ofiara byłaby jedynie dodatkową ofiarą z napojów dolewaną do ich ofiary. Taka ofiara z napojów nabiera znaczenia jedynie wtedy, gdy jest składana wraz z większą ofiarą. Tą większą ofiarą jest życie, apostoł Paweł mówi, was, Filipian. A moja ofiara, moje ewentualne męczeństwo jest tylko ofiarą uzupełniającą. Innymi słowy, apostoł mówi, raduję się, jeśli będę musiał cierpieć albo nawet złożyć życie w ofierze będącej dodatkiem do waszego samozaparcia. Nie chcę ponosić śmierci męczeńskiej, nie widząc dobrych owoców w waszym życiu, mówi apostoł Paweł. Każda ofiara, nawet ta najdrobniejsza, jaką będę musiał złożyć, będzie jedynie ukoronowaniem ofiary, którą wszyscy chrześcijanie winni składać. I z tego się raduję. Z tego wtedy i wy się radujcie i cieszcie razem ze mną. Ja się raduję, mówi apostoł Paweł, ale i wy się radujcie. Podsumowując, jesteśmy powołani nie tylko podejmować pierwsze kroki wiary i posłuszeństwa, ale także sprawować swoje zbawienie do końca życia. Takie postępowanie wymaga zapierania się siebie, tego wzięcia krzyża na siebie każdego dnia. Po drugie, świadomego zabiegania o spełnienie oczekiwań dojrzałych przywódców chrześcijańskich. I radosnej ofiarności w celu ugruntowania dzieła zapoczątkowanego w naszym życiu przez dojrzalszych duchowo chrześcijan. Wszystko to, apostoł Paweł mówi, to jest jedynie praktycznym naśladowaniem ukrzyżowanego Mesjasza. Uczyń, wracając do tematu ukazania, uczyń śmierć Jezusa sprawdzianem swoich dążeń, sprawdzianem swoich motywacji. Czy bierzesz krzyż swój każdego dnia? Czy jesteś mu wierny, wierna, kiedy doświadczasz nacisków zewnętrznych na swoje życie, aby postępować inaczej? Aby swoje kroki skierować w inną stronę, niż prowadzi ciebie Pan.